piękne życie tak naprawdę łączy się przede wszystkim z aktywnością, z tym aktywnym życiem. I stąd też między innymi senioralne media obywatelskie. To nowe inicjatywy, nad którymi pracują podopieczni Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina. Seniorzy biorący udział w warsztatach dziennikarskich będą współtworzyć treści pomocne innym seniorom. A praca seniorów dziennikarzy będzie skupiała się na zagadnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ale zanim do samego bezpieczeństwa dojdziemy, to drodzy Państwo, bardzo ważne tematy, które intrygują osoby starsze i które zajmują tych przyszłych seniorów dziennikarzy. Czyli jak to jest z taką refleksją tuż po pandemii, czy wtedy, kiedy tak naprawdę senior, osoba starsza była otoczona wyjątkową opieką ze strony tej młodszej części społeczeństwa, czy wtedy osoba starsza czuła się z tym dobrze, czy być może odrobinę niewygodnie? Pan Stanisław.
W sumie uważam okres obecny za modny pod kątem pomagamy seniorom. To wymaga troski z centrum rządzenia, że to ma być systemowe. A więc system nie akcyjnie państwo ma działać pod kątem seniora, ale systemowo. A jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, to może z własnego życia powiem. Stało się tak, że obok, po sąsiedzku mnie, zamieszkała studentka 5. roku Akademii Medycznej. Młoda, piękna dziewczyna. Kiedy mnie zobaczyła, to było oczywiście w okresie pandemii i to na początku, i moda nad opieką nad seniorami oferowała mi pomoc. A jak panu będzie potrzebna pomoc, to ja bardzo chętnie. No ale okazało się, że to ja byłem jej raczej potrzebny niż ona mnie. Nie było potrzeby, żeby ona mi zakupy robiła, bo robiłem sam. Natomiast jak szedłem po własne zakupy, zapytałem ją, czy jej potrzeba. Tak, bo ona potrzebowała dłużej pospać, bo w nocy czytała, potrzebowała czasu, a rano trzeba długo pospać. Więc w gruncie rzeczy ja byłem jej opiekunem niż ona mnie.
Ale jaką przyjaźń państwo zadzierzgnęli?
Oczywiście. Ona, ja przepraszam, bo ona się domyśli, jakby usłyszała te moje słowa, to by się obraziła, bo jest czynnym lekarzem, ma zaledwie niespełna 30 lat. To bardzo zdolna, piękna, młoda dziewczyna. Kawalerce to bym oferował, bo jest panienką jeszcze. I przyznam szczerze, że byłem zażenowany tym faktem, że ja jestem taki niedołężny i stary, że ona mi oferuje swoją pomoc, ale ja tej pomocy nie potrzebowałem, ale nie odmówiłem.
Co więcej, zachowałem się z pełną kulturą i mam teraz młodą przyjaciółkę. To też są te plusy spotkań, a także tego wyciągnięcia ręki. I tak oto od tej wyciągniętej ręki skojarzyło nam się z tak zwaną niewidzialną ręką, z klubem niewidzialnej ręki, który to powstał w 1957 roku, czyli wtedy, kiedy nasi rozmówcy rzeczywiście mogli w tym wszystkim uczestniczyć. I cóż to było? Posprzątanie podwórka, naprawienie popsutej ławki, zasianie trawy, skopanie ogródka, zrzucenie węgla do piwnicy, zebranie owoców w sadzie, zupełnie bezinteresownie i całkowicie anonimowo. Tak właśnie pomagała niewidzialna ręka. Akcja, o której słyszała chyba każda starsza osoba, a jeżeli ktoś z naszych młodszych radiosłuchaczy nie wie, no to właśnie przypominamy. I to skojarzenie z niewidzialną ręką, która pomaga na przykład przejść przez jezdnię, też teraz jeszcze wśród seniorów jest obecne.
Tak, zatrzymuję ruch, przeprowadzam pieszego przez jezdnię. Oczywiście, że to było modne. Ale to jest potrzebne.
Na pewno tak. Ja obserwuję, bo akurat mieszkam przy jezdni tutaj koło Andersa, dużo wypadków, naprawdę dużo. Pisk opon czasami, ale różnie w tej chwili. Nie zdarzyło mi się, żebym zauważyła, dwa razy było tak, że kierowca drugi z lewej strony, który przejeżdżał. Ja zresztą przechodzę bardzo ostrożnie, bo staję i wyglądam za samochodu tego, który mnie przepuszcza. I patrzę, czy nie jedzie. I tak mówię wszystkim swoim znajomym, żeby tak robili. Bo ktoś jak wchodzi na jezdnię, nie patrzy, bo myśli, że ma przejście. Też trzeba mieć tego zaufanie takie ograniczone po prostu, bo różnie. Ja jestem też kierowcą i widzę, jak się jeździ. Ja przystaję, zatrzymuję się, a obok mnie leci kierowca z taką szybkością, że tylko aby... Dobrze, że nie doszło do nieszczęścia, chociaż dwa razy już tutaj u nas, u mnie na tej właśnie Alei Andersa były dwa wypadki. No, ale myślę, że w tej chwili ta świadomość chyba tego, że kierowcy muszą zapłacić mandat bardzo wysoki, także też jest taka dla nich tutaj taka bariera, że muszą się zatrzymać. No, przeważnie to młodzi, bo tam jak ja słyszałam też młody jedzie i albo ze mną jechał też w moim aucie i mówi, no łycha. Ja mówię, ja ci zaraz dam łycha, bo za wolno, nie? Także no, są młodzi tacy, którzy nie patrzą na bezpieczeństwo, bo mają piękne, wypasione, jak to się mówi, samochody, no ale to do czasu tylko. Myślę, że ta świadomość będzie chyba bardziej taka pogłębiana, bo mimo wszystko jednak ci ludzie no, są na jezdni, jak ja mówię, wchodzą i są bezradni i trzeba po prostu zwrócić uwagę i uświadamiać ludzi tych starszych, że trzeba wchodząc na jezdnię obejrzeć się, zatrzymać i nie przechodzić tak bezmyślnie.
Trzeba włączyć myślenie, nie tyle za siebie, co i za tego kierowcę, co jedzie. Trzeba patrzeć i kombinować, co on zrobi. Czy przejedzie, czy nie przejedzie. Patrzeć, dobra, będzie jechał, wolę stanąć i zobaczę. Bo niejednokrotnie tak będzie, jest, że dochodzimy do przejścia, czerwone światło ruszamy i pan kierowca rusza. No i to wtedy trzeba hamulce włączyć i stanąć.
I zatrzymać się. Kilka kolejnych dobrych rad dla pieszego, zwłaszcza seniora, po prostu osoby starszej, to chociażby to, że nie wolno tracić czujności na parkingach również, bo kierowcy skupieni na poszukiwaniu miejsca parkingowego mogą nie zauważyć na przykład pieszego. Nie wolno przechodzić przez jezdnię pomiędzy samochodami, a także przed bądź za samochodami ciężarowymi, autobusami i innymi pojazdami wielkogabaratowymi, bo kierowcy takich pojazdów mają bardzo ograniczoną widoczność. O tym należy pamiętać i oczywiście będąc uczestnikiem ruchu drogowego należy ograniczyć do minimum korzystanie z telefonu lub innych urządzeń multimedialnych, odciągających naszą uwagę. Czy to apele do współczesnych seniorów? Jak najbardziej tak. To wszystko wiemy z doświadczenia już policjantów.
Sami Państwo nieraz słyszycie w telewizji, co się dzieje, jak się dzieje, ile się dzieje, jakie są zdarzenia, jakie są wypadki. No to te najbardziej drastyczne to Państwo na pewno śledzicie w telewizji na bieżąco, bądź nie wiem, na tych portalach różnych. Pieszy, zaczniemy od pieszych. Sami Państwo wiecie, osoba piesza jest to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Niechroniony, wiemy co to znaczy. Nie ma żadnych zabezpieczeń fizycznych taka osoba piesza przy kontakcie, mówię, nawet z rowerzystą, a nie wspominając już o samochodzie i innych rzeczach. Kampania w telewizji jest ogólnopolskiej też prowadzona odnośnie zmiany nowych tych przepisów, co weszły w czerwcu. Nie wiem, czy Państwo tam wiedzą, ale tak pokrótce tylko powiem odnośnie pieszych. Na przykład pieszy, dochodząc do przejścia dla pieszych, ma pierwszeństwo, ale czy pieszy o tym wie, czy on chce przejść, czy nie i czy kierowca widzi tego pieszego, że ten pieszy chce przejść. Nie wiem, czy jasno powiedziałem. Tak, bo nieraz jest tak, że śluza, przejście dla pieszych jest wbudowana w ciąg pieszy, czyli w chodnik. I dochodząc do tej śluzy, kierowca powinien się zatrzymać. Ale kierowca nie ma tej pewności, czy ten pieszy przejdzie śluzą dalej prosto chodnikiem, czy będzie zamierzał przejść przez przejście dla pieszych. Jest tendencja pozytywna odnośnie kierowców, że da się zauważyć, że kierowcy jednak zatrzymują się, tak, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Zwłaszcza jest to zauważalne na drogach dwujezdniowych, gdzie na prawym pasie czy na lewym pasie zatrzyma się pojazd, a tym drugim pasem jednak ten kierujący przejedzie, nie? I mimo wszystko właśnie to są takie najgorsze sytuacje, gdzie jeden kierujący się zatrzyma, drugi, nie wiem, czy się zagapi, nie zwróci uwagi, że jest to przejście, no bo podejrzewam, że wszyscy Państwo jeszcze jeździcie, czy jeździliście, jeździcie samochodami, rowerami. Hulajnogi, nie, hulajnogi to dajcie sobie Państwo spokój z hulajnogami. Nie to, że bronię, ale... No właśnie, no nie są bezpieczne. Hulajnoga może być elektryczna, może być tradycyjna, wiadomo, nie? No ale tutaj też nie chcę gmatwać Państwu przepisami, jakie dotyczą hulajnogi elektrycznej, a jakie hulajnogi zwykłej, tradycyjnej, czy urządzenia transportu osobistego, czy urządzenia wspomagającego ruch, bo to jest, no jest naprawdę dużo tego, nie? Segwaye, wiedzą Państwo, co to są te segwaye słynne. No właśnie. I do każdego takiego urządzenia ustawodawca przypisał, co można, co nie można, czy można być po alkoholu, że tak brzydko powiem, po jakiej kategorii dróg możemy się poruszać, czy możemy jeździć chodnikiem. To Państwu wydaje mi się, że nie ubliżając, szanuję Państwa wiek, doświadczenie, ale to chyba Wam nie jest potrzebne. Jeżeli się skupicie na rowerze, czy ewentualnie jakimś innym takim urządzeniu, to wam w zupełności wystarczy. No właśnie, tutaj powodują takie, że tak powiem, kolizje międzyludzkie, nie? Bo nas denerwuje to, że jedzie hulajnoga, jedzie młody obywatel, młody człowiek. I on na przykład, powiem tak, hulajnogą możemy jeździć do 20 km na godzinę. A jeżeli poruszając się po chodniku, to powinniśmy się poruszać z prędkością poruszania się człowieka, czyli od 2 do 4 km na godzinę. Czy taki młody obywatel czy inny będzie jechał 2 czy 3 km na godzinę, czy 4? U nas nie ma tak rozwiniętego systemu jeszcze tych wypożyczalni w Zamościu, hulajnóg elektrycznych i innych. Podejrzewam, w Lublinie jest troszkę inaczej. Są. I państwo, jeżeli spacerujecie, chodzicie sobie, to macie styczność, jak ci ludzie jeżdżą na tych hulajnogach, nie? Oni lawirują pewnie między pieszymi i nie patrzą, nie? A nie daj Boże, trąci was, odjedzie i jest sytuacja konfliktowa, bo dajmy na to, złamiecie rękę, tamten powinien ponieść jakoś tam odpowiedzialność, ale jak wy go złapiecie czy zatrzymacie? Pojedzie sobie i tyle, nie? Wprowadzenie nowych przepisów no, wiązałoby się z tym, żeby każdy się z nimi zapoznał, każdy obywatel, ale to jest nierealne. Nierealne jest tak samo jak ja na bieżąco muszę korygować to, co się zmienia i tak dalej ze względu na to, co robię, bo muszę być mniej więcej na bieżąco, ale też wszystkiego w danej chwili mogę nie wiedzieć, co wymaga uzupełnienia mojej wiedzy. No bo nie jestem w stanie nieraz wszystkiego się naraz przeczytać i zapamiętać, bo nieraz jest tak, że te przepisy się często gęsto zmieniają tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca. Wracając do pieszego, przejście dla pieszych jest to jedna z najniebezpieczniejszych czynności pieszego. Dodatkowo tak, co się zabrania jeszcze odnośnie od 1 czerwca? Telefony wolno na przejściu?
Nie wolno.
A jak jest? Znaczy tak, nie wszyscy wiedzą albo nie chcą wiedzieć, bo tak, no bo mówię, ta kampania telewizyjna, ja uważam, jest na dość dobrym poziomie takim edukacyjnym i żeby to zrozumieć, jak oni to przedstawiają. Ale mówię, tak samo mówię, da się na pewno zauważyć i państwo też widzicie. Tak, czy młodzież, czy i seniorzy, czy osoby w średnim wieku, czasami, ja nie mówię, że to jest obligatoryjne, no bo wiadomo, nieraz zadzwoni córka, zadzwoni wnuczka, trzeba obejrzeć, nie? No jak już jestem na przejściu, to już odbiorę ten telefon. Tak samo jest z samochodami, nie? No już jak dzwoni, to odbieram. Nie każdy ma zestaw tam głośno mówiący czy słuchawkowy w samochodzie. Mimo wszystko tak. Czy państwo uważacie, że to rozprasza? Tak, w samochodzie tak. Teraz mówimy o pieszym. Ja nieraz obserwuję, mówię jak jeżdżę i obserwuję. Odbierając telefon, czy... Każdy pieszy spełnia te podstawowe warunki, zbliżając się do przejścia dla pieszych, mimo że niby ma pierwszeństwo teraz. Czy spełnia te warunki, że się upewnia, czy może przejść? Bo to nas dalej nie zwalnia z tego obowiązku, żeby się upewnić.
I tak, pieszy stoi, nie idzie. Jedzie z naprzeciwka, samochód zatrzymuje się, pieszy dalej nie idzie. Za nami pan podjeżdża i jedzie dalej, a pieszy wychodzi na jezdnię. I tu jest naprawdę wielki problem, bo w tym momencie myśmy ustąpili, z naprzeciwka ustąpił, ale i ten pan jedzie, widzi, że... I on w tym momencie rusza. I to takie jest...
Pokazują takie omijanie czy wyprzedzanie pojazdu, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nie? To jest najgorsze, że dajmy na to, my świadomie puszczamy, chcemy... A drugi... I to już jest, jak już dojdzie do czegoś takiego, to raczej ten pieszy, no daj Boże, żeby tylko się skończył na jakieś obrażenia. Dlatego mówię, pieszy jest nazywany niechronionym uczestnikiem, bo jego nic nie chroni. No, nikt jeszcze nie wymyślił jakiejś takiej odzieży typu, żeby była wyposażona w poduszki powietrzne jak samochód, że w momencie uderzenia wybucha i jakaś poduszka nas chroni. No, na chwilę obecną nie ma czegoś takiego. Jeżeli my i inni uczestnicy ruchu nie zadbamy o siebie nawzajem, no to niestety będzie to skutkować tak, jak skutkuje. No, zdarzają się te wypadki i zdarzały się i będą się zdarzały. Chociaż tendencja jest bardzo pozytywna na przestrzeni 10 lat, że tych wypadków jest no dużo mniej. Jeszcze dodatkowo ta epidemia, pandemia no zminimalizowała. No znacznie zmniejszyła, ale już ten rok w porównaniu do tamtego, no to już niestety tendencja jest. Zniesienie tych obostrzeń, każdy chciał gdzieś wyjechać, wyruszyć. Młodzież, jeszcze raz młodzież, no i tyle.
Ja jestem dość częstym uczestnikiem ruchu pieszego, bo raczej się poruszam i muszę teraz dużo chodzić. I zauważyłam, że wcześniej to było tak, że jak stali piesi przy przejściu, jak samochody jechały, to absolutnie o hamowaniu mowy nie było. Odnosiłam wrażenie, że przyspieszają niektórzy przed przejściem, żeby zdążyć przejechać przed następnymi światłami. Teraz już widzę, że zatrzymują się, a co mnie bardzo zaskoczyło w Lublinie, nie wiem, koleżanki na pewno znają to przejście, jak jest szpital Najaczewskiego i przejście na Chodźki. I tam jest zaraz za przystankiem przejście. I ja ostatnio złapałam się na tym, bo stoi trolejbus, wysiadłam. Dlaczego kierowcy się zatrzymują przed przejściem, mimo że pieszych nie było? to chyba, nie wiem, czekali na tych pieszych z tego trolejbusu.
Ale w Warszawie przeważnie są tak skonstruowane te dojścia i wyjścia z tych przystanków tramwajowych, że one mają azyle, czyli idą po wyznaczonym miejscu, dochodzą do przejścia i dopiero schodzą. Ale nie wszystkie miasta, nie wszystkie, dlatego wypada, należy się zatrzymać i umożliwić pieszym, bo wyjdzie pani za trolejbusu i wtedy jest bida.
Kilka kolejnych dobrych rad dla pieszego. Dla pieszego seniora, osoby starszej, należy zawsze korzystać z chodnika. I tutaj nie pomaga tłumaczenie, bo ja jestem stara, niedołężna, bolą mnie nogi, pan zobaczy, mam takie opuchnięte kolana, a do tego przejścia dla pieszych tak daleko. Jeśli w danym miejscu nie ma chodnika, należy poruszać się lewą stroną drogi. Dzięki temu można dostrzec nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd i mieć zdecydowanie większą szansę na ewentualną reakcję w przypadku przewidywanej niebezpiecznej sytuacji. Kolejna rzecz, korzystając z drogi po zmroku, szarówka, noc, należy zawsze zakładać elementy odblaskowe. Dziś z okazji 1 dnia września większość uczniów takie elementy otrzymała, ale również podczas tych szkoleń dla seniorów, dla osób starszych i to nie tylko w czasie inauguracji ich szkół babci i dziadka, na przykład super babci i super dziadka w Lublinie, czy też uniwersytetów trzeciego bądź drugiego wieku, również takie odblaski są w podarunku po to, żeby z nich jak najbardziej korzystać. Niezależnie od tego, czy ruch odbywa się w terenie zabudowanym, to zalecenie, czy poza nim, to już wówczas obowiązek. Dzięki odblasku kierowca ma szansę zobaczyć pieszego dużo wcześniej i przygotować się na manewr bezpiecznego go ominięcia. Kolejna rzecz to patrzymy, co mamy dookoła siebie, ale również pod stopami.
Na przykład jest zebra, tu jest załóżmy jezdnia, jest zebra, przejście dla pieszych obok. Jest tak, albo wymalowany czerwony pas, albo wymalowane są tylko też takie przerywniki tutaj białe obok zebry. A jeszcze jak jedziemy, jak ja dużo na rowerze też jeżdżę w lecie, jak jedę nad zalew, to nawet u nas ulicy Nadbystrzyckiej, to jest dwupasmówka, czyli dwa są po jednej stronie i po drugiej też dwa pasy. Czyli przed przejściem są takie szerokie pasy czerwone wymalone. Tak, czyli to oznacza, że samochód musi się zatrzymać przed tą śluzą.
Bo są tak zwane pasy wibracyjne przed każdym przejściem. No czy może nie przed każdym, gdzie jest jakieś przejście niebezpieczne i to są takie czerwone pasy, które zwracają kierującym uwagę, że zbliża się do niebezpiecznego przejścia, do szczególnie niebezpiecznego. Tak, one są albo taką farbą karbowaną, że słychać lekkie drżenie, albo po prostu jakby się przejeżdżało przez jakąś taką poprzeczną nierówność. Garby, coś takiego, małe garby, nie? Tak, to jest taka forma zwrócenia uwagi kierujących, że tak, to jest dla kierowców. Jeżeli to jest w pasie, bo ja może nie zrozumiałem, bo myślałem, że pani mówi o śluzie rowerowej. Tak, i to powinno występować tak, tam w odległościach.
Czerwony wymalowany, taki jakby dla rowerów załóżmy, obok zebry. To jest rower. I czy trzeba z takiego roweru zejść, czy na śluzie? Nie.
Proszę państwa, musicie rozróżniać, znaczy interpretować znaki. Jeżeli jest kwadratowy znak, niebieskie tło i ludzik sam, czyli to jest stricte przejście dla pieszych. Ale jeżeli jest obok narysowany rowerek, to można przejeżdżać przez to przejście albo przez śluzę, bo nie zawsze jest śluza dorysowana do tego przejścia. Ale jeżeli jest umieszczony na znaku ludek, człowieczek plus rower, możecie państwo przez to przejście przejeżdżać. Nie musicie schodzić. Chociaż, jeżeli teraz mówię, robi się tam, co jakiś czas sprawdzamy oznakowanie dróg, jak te drogi wyglądają i sprawdzamy oznakowanie. Jeżeli nie ma, to się staramy domalować tą śluzę, żeby jednak ta powierzchnia nie kolidowała z przejściem dla pieszych. Musicie to rozumieć, bo okej, samo przejście dla pieszych, ten ludek, tylko przechodzimy. Ale jeżeli jest umieszczony i rowerek, możecie państwo przejeżdżać.
Właśnie jest tutaj zebra, a obok w tą stronę są pasy. O tak jakby dla rowerów, tylko przerywane.
Tak, to jest to samo.
To jest to samo?
To samo znaczy. To jest forma wydzielenia z jezdni pasa dla rowerów. Może być oznaczona tak, kontynuacja ciągu pieszo-rowerowego, bo to przeważnie jedno z drugim się łączy, nie? Ciąg pieszo-rowerowy. I co jeszcze miałem powiedzieć? To może występować, tak jak pani mówi, w formie czerwonej obok przejścia dla pieszych, obok pasów lub w formie przerywanych linii.
Jest droga, dwa pasy w jedną stronę, wysepka i dwa pasy w drugą. I teraz w myśl nowych przepisów po drugiej stronie przechodzi pieszy. No, wchodzi już
w przeciwnym
kierunku, tak. I teraz kierowca, który jedzie przeciwnym kierunku.
Przedzielona wysepką bądź tak zwanym azylem dla pieszych, są to traktowane jako dwie różne jezdnie. Nie mamy obowiązku się zatrzymywać. W momencie, kiedy ona wchodzi na ten azyl bądź wysepkę, czekamy. Traktujemy jako to dwie odrębne jezdnie. Czyli
tak naprawdę dużo jeszcze tych pytań i dobrych rad dla pieszego, także rowerzysty, również oczywiście osoby starszej. Będziemy do tych wszystkich tematów powracać,